Kochani, otwórzcie proszę ze mną Ewangelię według Marka, rozdział 6 i pierwszych 6 wersetów. Ewangelia według Marka, 6 rozdział i pierwszych 6 wersetów. I wyszedłszy stamtąd, przyszedł w swoje rodzinne strony, a szli za nim jego uczniowie. A gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu zaś słuchając go, zdumiewało się, pytało, skąd on ma to wszystko? I co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy to nie jest cieśla syn Marii i brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu. Ale Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wioski, nauczając. Też mamy tu, kochani, opis jednej historii, czy znaczy relacja z życia służby Jezusa. Miało też miejsce, gdzie Jezus też i po długim czasie też i wrócił w swoje rodzinne strony. Nie wrócił do Nazaretu, gdzie się wychował. Wiemy, że urodził się gdzieś indziej. Urodził się w Betlejemie, ale wychował się w Nazarecie. Także wyrósł w tym miejscu i większość swojego życia spędził w Nazarecie. Znał tam każdy zakamarek, każdy kąt. I też podejrzewam, że też i sam był też i znany jako syn cieśli. I że on też był przecież cieślą. Dla niejednego z mieszkańców Nazaretu na pewno zrobił krzesło, stół czy cokolwiek innego. Nie, że po prostu znani byli. Ludzie znali się. Nie tak jak dzisiaj mamy w wielu miastach, że sąsiad za ścianą umrze i przez tydzień nikt nie wie, że ktoś umarł. Dopóki nie poczuć. Dopóki nie czuć, że ktoś umarł. Ale kiedyś po prostu nie było może też tyle takich ilości ludzi, ale ludzie spędzali więcej czasu ze sobą. I kiedy czytamy też już w którychś z Ewangelii, nie czytamy też o Jezusie, jak rodzice poszli z Nim do Jerozolimy. I później jak wracali z Jerozolimy rodzice i Jezusa nie było wśród nich, nie, to był przecież, został też w Jerozolimie i gdzie się też i zastanawiali w ogóle, jak on taki młody też i chłopak może taką mądrość też i mieć. I później rodzice go odebrali, wrócił z nimi do Nazaretu i dalej się był posłuszny swoim rodzicom, wychowywał się tam. Także mieszkańcy Nazaretu pewno już wtedy widzieli jego nienaganne życie. Życie bez fałszu, bez błędu, bez grzechu. Gdyż jak czytamy o Jezusie, że był bez grzechu, to nie znaczy się, że dopiero w ostatnich 3 latach usługiwania był bez grzechu. Że całe swoje życie był bez grzechu. I wtedy już takie coś z pewnością rzucało się w oko, jeśli ktoś takie nienaganne życie wiedzie. W dzieciństwie Jezusa, jeśli zostawcie ten fragment otwarty, ale otwórzcie ze mną Ewangelię według Łukasza, 2 rozdział, Nie? Ten 2:51-52. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Nie? Tu czytamy to właśnie świadectwo o Jezusie, że to się po prostu był widziany, był postrzegany. Nie jako inny niż reszta. Że różniło go coś. Że ludzie jeszcze nie potrafili wtedy i nie mogli też uchwycić, co w nim jest. Ale jednak Jezus żył i był inaczej, i był inny. Czytamy tu właśnie w Ewangelii Marka, kiedy wrócimy w tym pierwszym wersecie, że kiedy wrócił w swoje strony rodzinne, a szli za nim jego uczniowie. No i teraz, kochani, wyobraźmy sobie, że Jezus opuścił Nazaret jako zwykły cieśla, rzemieślnik, który nie był wykształcony, nie chodził po żadnych szkołach biblijnych, nie wychował się tak, jak czytamy o Saulu u stóp Gamaliela. Jako wykształconego faryzeusza. A jednak czytamy tutaj, wrócił nie tyle co sam, ale jacyś uczniowie za nim idą. Nie, czyli wyobraźcie sobie to też i spojrzenie też i tych ludzi właśnie w Nazarecie, gdzie już wtedy się dziwili, co to za dziwak. Niektóry całkowicie inaczej żyje jak reszta. A teraz po długim czasie wraca i uczniów ze sobą przeprowadza. To, wiecie, gdyby ktoś jakieś głupoty opowiadał, to nie miałby długo uczniów. Ludzie by szybko zauważyli. A tutaj jednak widzimy, że uczniowie też szli za Jezusem. Myślę, że musieli być nieźle zaskoczeni i nieźle zdziwieni. Czytamy dalej w drugim wersecie, jak gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. I tu, kochani, widzimy następny szok dla mieszkańców. Zwykły cieśla kiedyś opuszcza swoje rodzinne strony, wraca do swoich rodzinnych stron, przyprowadza uczniów za sobą i idzie do synagogi i naucza. Już w innych fragmentach pisma czytamy, że ludzie się dziwili, skąd on ma taką mądrość. Ludzie byli to zwykły, to później dalej będziemy czytali, zwykły rzemieślnik. A taką mądrość ma. Jak czytamy w innym fragmencie pisma, że nie mówił jak ich nauczyciele, tylko jako moc mający. Że ludzie po prostu widzieli to. Czyli cały czas Jezus był... Widzieli go, że jest inny niż inni, niż reszta. Kiedy według Jana, 7 rozdział, i wersety 14-17. A gdy już minęła połowa święta, Jezus wszedł do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi, mówiąc, skąd on zna pismo, skoro się nie uczył? I odpowiedział im Jezus, moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. Nie wiecie, faryzeusze, niektórzy wykształceni byli. Niektórzy, którzy dniami nie badali też i pisma. Zajmowali się też i tym wszystkim. A jednak byli zaskoczeni, że Jezusa mądrość wielokrotnie ich przewyższa. Jak to może być? Wiecie, też chodzi ludziom też i na ambicje. Na dumę też. Że przecież ty ja tu się tyle uczę, tyle staram, tyle wkładu. A tu przychodzi ktoś taki, w ich oczach taki byle kto. Jest i zaskakuje ich, jest. Bo nawet nie rozumieli, skąd, jaką może taką mądrość też mieć. I kochani, to nie jest, to czytamy tutaj o faryzeuszach, ale z pewnością miało też się to miejsce w Nazarecie, gdzie zaraz wrócimy. I wszędzie, gdziekolwiek Jezus się też i porusza, gdzie też i głosił. Wiecie, nie odprawił tylko jakichś wykładów, tylko tak przed siebie mówił. Tylko mówił słowa, które zawierają moc. Czyli mówił coś, co do tej pory ludzie nie słyszeli. Do tej pory ludzie się z czymś takim nie spotkali, żeby ktoś w taki sposób mówił słowo, nauczał, jak właśnie jak Jezus. Jak macie jeszcze odwróconą Ewangelię według Jana, to otwórzcie na pierwszy rozdział i wersety 43 do 47. Czytamy tutaj pierwszy rozdział Ewangelii według Jana, wersety 43 do 47. Czytamy: a nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei, znalazł Filipa i powiedział do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I zapytał go Natanael: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip odpowiedział: chodź i zobacz. Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim: oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu, nie ma fałszu. W tłumaczeniach. Widocznie było takie powiedzenie, że co dobrego może być z Nazaretu. Że już... A Jezus, Mesjasz z Nazaretu? Nie, to chyba się mylisz. To jest... Nie. To raczej nic dobrego... Nie. To na pewno nie może być ktoś szczególny z Nazaretu. To tam ta miejscowość nie słynie tak specjalnie z wykształconych ludzi. Ta miejscowość nie słynie z uczonych teologicznych. Nie, to nie na z pewnością nie z Nazaretu. Nikt, nic dobrego to nie może być. Wiecie, o tym czytamy właśnie jeszcze w Ewangelii Marka, dalej patrząc w trzecim wersecie, bo macie na pewno założone, nie? Ten szósty rozdział. W trzecim wersecie czytamy: czy to nie jest cieśla, syn Marii? I ten właśnie trzeci werset przeczytamy: czy to nie jest cieśla, syn Marii i brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z powodu niego. Teraz, kochani, zobaczcie. Nie chcieli go... Może, kochani, gdyby przyszedł jako wykształcony, albo może z armią przyszedł. Albo gdyby przyszedł do swojego miasta rodzinnego i pokazał im te... I wrócił i chodził się i pokazywał im dyplom Uniwersytetu Jerozolimskiego. Uniwersytetu Jerozolimskiego. Nie? Że z czymś przyszedł. Nie? Albo przyjechałby z całą karawaną, bo się czegoś dorobił. Gdyby jakoś kimś szczególnym przyszedł, to może by jakoś tak, może by go słuchali. Ale jak już przyszedłem, czekaliśmy zwykłego cieśli, zwykłego rzemieślnika, przecież nie jest nikim specjalnym. Co on chce nam tutaj mówić? Z pewnością nie przyjęli go jako Mesjasza. Nie, nawet jako nauczyciela nie chcieli go słuchać. Nawet nie usiedli, żeby posłuchać, co mówi, tylko od razu się buntowali, że takiego kogoś przecież nie będą słuchali. A ponadto czytamy pod koniec trzeciego wersetu: zbulwersowani byli, zgorszeni byli, że jak ktoś taki może się tak wywyższać, żeby ich pouczać, jakby był kimś lepszym. No wiecie, ktoś, kto naucza, no to... Nie, to, to, to albo dlatego, bo wie coś lepiej. Albo się wywyższa. Zbulwersowani byli, jak on może. W czwartym wersecie czytamy, w czwartym wersecie, a Jezus powiedział do nich: nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. A że Jezus z pewnością nie powiedział tego jakoś tak szydząc też i z nich. Nie, z pewnością nie powiedział tak do nich: ach, to nakicham na was, nie? To jest mi obojętne. Nie, przecież jak czytamy o Jezusie, dzisiaj też i modliliśmy, że Jezus, to się z was też i modlił, też i miłuje też i wszystkich ludzi. Też przecież z miłości swojej też i przysłał Jezusa, aby w Nim zbawienie mogli wszyscy mieć. W Chrystusie Jezusie. I czytamy, że Jezus modlił też, modlił się też o wrogów też i swoich. I jak też i do, naucza do Kościoła, że módlcie się o tych, którzy was prześladują. Nie proście za nimi. I także, a tym bardziej, wiecie, przychodzisz w swoje czyste strony, ludzi, których znał, gdzie się wśród wychował i których też i miłował, których lubił, wśród może, który, nie, niektórych może był też i lubiany, bo przecież ludzie lubią miłych ludzi. Nie, był, tak zostaje traktowany. Nie zrobił niczego złego. Przychodzisz z słowem w mocy, przychodzisz z dobrą nowiną do nich, a oni do niej zaczęli szydzić z niego. Kim on, co on myśli, kim on jest? Przychodzi do takiej zwykłej cieśla, to jego przecież bracia są, co wyobrażasz sobie, kim jest, że on nas tutaj będzie chciał pouczać. Takie powiedzenie polskie jest: zapomniał wół, jak cielęciom buł, albo przecież wyszedł stąd, no to teraz kim on szczególny chce być, że chce teraz nas pouczać. Z pewnością mu go zasmuciło tak samo. Z pewnością był z tym też i przykre to dla niego też i było, że ludzie, którzy go znali, wiedzieli, jaki był, nagle tylko dlatego, że przyszedł teraz i nauczał w mocy, to ludzie się bulwersowali, że kim on sobie jak on może śmie się w ogóle tak wywyższać. Kochani, pytanie jest, jedno z pytań, które możemy sobie zadać. Czytamy tutaj, że Jezus wrócił do swojego rodzinnych strony, tam gdzie się też i wychował, i tam gdzie był też i znany. Jeśli pomyślcie sobie, kochani, co jest dla nas taką ojczyzną, pomijając to, że naszą ojczyzną duchową jest Królestwo też i Boże, nie? Że to nie jest, ziemia nie jest naszą ojczyzną, ale gdzie są nasze ojczyste strony? Kochani, jak często w domach też i naszych doświadczamy, może niektórzy jeszcze z nas doświadczają, jak ciężko w domach być wysłuchanym, czy głosisz też i Ewangelię i ktoś w ogóle na ciebie poważa, obcego posłuchają, ale domownika, brata, męża, żonę, rodziców, dzieci, kto chce, nie jest tak ważne. I to, wiecie, to doświadczenie, myślę, które jest też i wszechstronne też, bo wiele już takich rzeczy właśnie słyszałem, świadectw też, że ludzie są nie, że kogoś innego słuchali, rodzice, albo bracia, albo żony, albo mężowie, ale swoich własnych nie chcą słuchać. Ale patrząc też jeszcze dalej na to, też horyzont tego słowa ojczyzna, spójrzmy, kochani, że mieszkamy w kraju tak zwanym chrześcijańskim, lub bardziej możemy nazwać do kraju pseudochrześcijańskim. Żyjemy w kraju, który się powołuje i w ostatnich latach już coraz bardziej jeszcze na wartości, znowuż tak zwane, teraz nie będę czego powtarzał, ale wartości chrześcijańskie. Nie? Wiecie, jeżeli jest bardzo powoływane się, nasze chrześcijańskie wartości są takie, dlatego że powinniśmy to i to robić, bo to są nasze wartości chrześcijańskie. Ale tak samo jak tutaj ktoś, jak też Zygmunt na wstępie też i mówił, jak coś się dzieje, to Boże ratuj, jak już wyratował, to nawet nie wiedzą, o co chodzi wcale. Brawo dla pilota. Brawo dla pilota w tym samolocie wymienionym. To tak samo jak tutaj mamy, ludzie się powołują na w tym niby tej ojczyźnie, gdzie kraj chrześcijański jest. Nie wszystko wiemy, że pseudo, ale tak nazywajmy to na razie kraj chrześcijański. I ludzie powołują się na chrześcijańskie wartości. A jeśli chcesz im mówić coś o tym, o Jezusie Chrystusie, jak ktoś i normalna rzecz w kraju chrześcijańskim mówić o Chrystusie Jezusie, to sobie mówi, o kim ty jesteś, że ty chcesz mi mówić o czymś, jak ty chcesz mnie pouczać? Przecież ty niczego żeś się nie dorobił, w niczym nie jesteś wykształcony, jesteś taki sam człowiek, jak ty chcesz mnie tutaj, czym ty chcesz mnie pouczać? Takie głupoty w ogóle opowiadasz. W kraju niby chrześcijańskim. Tutaj właśnie coś podobnego właśnie Jezus spotkał się właśnie wracając do Nazaretu, gdzie chciał mówić im, wrócić do swojego ojczystego domu, gdzie może mu najbardziej zależało na tych ludziach, może szczególnie, bo wychował się wśród nich, przyrośli mu do serca. To się mówi po polsku, nie pamiętam. I chciał właśnie też im głosić Ewangelię, a jednego odrzucali, nie chcieli go przyjąć. Czytamy w 5 wersecie, nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. Jest takie to dziwne właśnie to stwierdzenie, przynajmniej to przetłumaczenie, albo to sformułowanie w zdaniu jest napisane i nie mógł tam uczynić żadnego cudu. Wiecie, kochani, moje pytanie byłoby, czy Bóg jest uzależniony od człowieka, aby uczynić cud? Czy Bóg jest od czegokolwiek uzależniony, aby dokonać cudu? Czy coś musi mieć miejsce, najpierw nastąpić, aby Bóg mógł uczynić jakiś cud? Ja wam powiem jednoznacznie nie. W niczym Bóg nie jest uzależniony, aby mógł dokonać cudu. Ponieważ Bóg stworzył świat bez tego, że cokolwiek się stało. Nic się nie stało, nic nie było, nic nie poprzedziło, a stworzył wszechświat. Nic nie poprzedziło, a stworzył człowieka. Bóg nie potrzebuje czegokolwiek, żeby dokonać cudu. Czytamy jeszcze. Dziwne takie coś było, też jeżeli czytamy, nie mógł tam uczynić żadnego, w zależności to jest kwestia od tłumaczenia, żadnego innego cudu, żadnego większego cudu, lub w ogóle żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił. Brzmi to, kochani, tak jakby uzdrowienie nie było cudem. Bo żadnego cudu nie mógł uczynić, ale mógł uzdrowić. Nie widzicie tej troszeczkę tej różnicy? Gdzie, kochani, bardzo często w kręgach chrześcijańskich spotykamy się, że to są takie największe cuda, jakie dzieją się w życiu człowieka, jeśli Bóg potrafi kogoś uzdrowić. Że to są te prawdziwe cuda. Uzdrowienie człowieka. To są te prawdziwe cuda. Kiedy ktoś jest śmiertelnie chory, kiedy człowiek nie ma kończyny, a Bóg jest w stanie uczynić, żeby kończyna odrosła, to są prawdziwe cuda. Niekiedy czytamy na przykład o weselu w Kanie Galilejskim, gdzie Jezus zamienił wodę w wino. Nie? Pamiętacie tą historię, gdzie zamienił Jezus w wino. I teraz powiedzcie mi, kogo wiara dokonała tego, że Jezus zamienił wodę w wino? Co poprzedziło to, żeby On zamienił wodę w wino? Nie czytamy tam o Jezus powiedział tego, żeby to i to uczynił. Matka powiedziała, czyńcie, co On wam każe, nakazuje. I Jezus zamienił wodę w wino. Kiedy spojrzymy w Ewangelii według Jana, 9 rozdział, 23 werset i 24 werset, Ewangelia według Jana, 9 rozdział, wersety 23 i 24. Nie, przepraszam, 23 do 34. Przepraszam. 9 rozdział, wersety 23 do 34. Dlatego jego rodzice powiedzieli, ma swoje lata, jego pytajcie. Zaraz będziemy wiedzieli, o kogo chodzi. Wtedy znów zawołali tego człowieka, który był ślepy i powiedzieli do niego, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Ten człowiek to, czyli Jezus, wiemy. A on odpowiedział, czy jest grzeszny? Nie wiem. Tylko to wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I zapytali go znowu, cóż ci uczynił? Jak otworzył ci twoje oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie usłuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami? Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli, ty bądź sobie jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówi do Mojżesza, ale skąd on jest? Nie wiemy. Odpowiedział im ten człowiek, to naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie skąd jest, a otworzył oczy moje. A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu, urodziłeś się w całych grzechach i ty nas pouczasz lub ty nas uczysz? I wypędzili go precz. Nie? Ludzie widzieli, jakie Jezus czynił. Jedno z rzeczy widzimy, cuda, które potrafił uczynić. Jezus dokonywał cudów, które do tej pory jeszcze nikt nie dokonywał. Takie te mesjanistyczne cuda. Niektórzy, gdzie ludzie, którzy byli otwarci, którzy szukali Boga, mogli w tym dostrzec Mesjasza. No, ale w większości ludzi niestety nie było otwartych. Ci, którzy znali się na Pisma przynajmniej, ci, którzy badali Pisma, ci jakoś badali, ale widocznie te rozdziały musieli przeskakiwać. Albo kartki posklejane były, albo nie wiem, ale musieli przeskakiwać, że nie widzieli tego właśnie, że Mesjasz tego takich cudów dokonuje. Wiecie, Jezus, kiedy czytamy, nie mógł uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, to wiem, że Jezus nie potrzebuje chwalić się tym, że ma moc. Jezus nie potrzebuje potwierdzać swojej mocy. Wiemy, znamy ten jeden fragment, gdzie jest napisane, jak żądali od Niego jakiegoś znaku, jakiegoś cudu od Jezusa, nie? A Jezus powiedział, że nie otrzymacie innego znaku, tylko jak znaku Jonasza. Nie potrzebuje chwalić się, nie potrzebuje niczego potwierdzać. Tak jak my głosimy też Ewangelię, Bóg potwierdza, czytamy w Ewangeliach, czytamy tym, że kiedy uczniowie szli, kiedy uczniowie nauczali, Bóg też się potwierdzał to nauczanie. I Bóg może coś tam potwierdzić, ale przekonać musi Ewangelia, przekonuje Duch Święty, nie przekonują, nie są tym, który czyni zbawienie cud, nie są tym, który coś spektakularnego, coś większego, co się dzieje, tylko Bóg wybrał sobie zwykłe zwiastowanie jako narzędzie ku temu, aby ludzie przychodzili do Niego. Zwykłe, proste zwiastowanie, to jest coś, co ma ludzi doprowadzić. Zobaczcie, kochani, kiedy spojrzymy każdy na nas, kogo z nas przekonał cud? Kogo z nas przekonał jakaś rzecz, która jest nie do pojęcia? Kogo z nas przekonał jakieś spojrzenie, wskrzeszenie zmarłego, albo uzdrowienie cudowne kogoś, wiecie, nie? To tak spektakularne, wiecie, albo że ktoś chory na raka i nagle nie jest chory na raka, albo jakkolwiek, kogo z nas to przekonało? Kogo z nas to przekonało? Nikt z nas... Że są przypadki takie, że ktoś może się zastanowić. Nie będziemy tego negować. Ale kto z nas, jak my tu siedzimy, teraz kilka osób nas jest, kogo z nas to przekonało? Zostaliśmy przekonani Ewangelią, która nam była głoszona, zostaliśmy przekonani, Duch Święty tak długo puka do naszego serca, tak długo stuka, tak długo nas przekonywał, że nas przekonał. Ewangelia, Słowo nas przekonało. Jezus nie mógł uczynić tam wiele cudów i wiecie, z pewnością nie radował się też i tym, że nie mógł tam uczynić wiele też i cudów. Bo inaczej nie pisałaby Ewangelia. Czyli możemy czytać, jeśli nie mógł uczynić tam żadnego cudu, może przyszedł i może chciał uczynić cuda. Może chciał coś pokazać. Może chciał i objawić coś i swoją moc. Może chciał i coś i poświadczył. Przecież znamy, czytamy w innych fragmentach też, kiedy właśnie czytamy o tym, co przed chwilą czytaliśmy w Ewangelii Jana, o tym uzdrowionym, urodzonym niewidomym. Też tego dokona. Przecież wszędzie, gdzie chodzi, uzdrawia też i ludzi. Jezus mógł tego uczynić. I Jezus nie był chętny do tego, aby tak też służyć ludziom. Ale nie spotkał się z żadną wiarą w tym miejscu. Prawie z żadną wiarą się nie spotkał. Oprócz tego, że czytamy, kilku tylko uzdrowił. Nieliczną tego ilość tam ludzi uzdrowił. Tylko o tym czytamy. Ułożył na nich ręce. Kiedy czytamy tę jedną historię, gdzie przyszło tych czterech ludzi, którzy spuścili Jezusa chorego na przez dach, spuścili sparaliżowanego, spuścili go, bo już tam pewno ludzi było. I Jezus, kiedy spojrzał na ich wiarę, nie na tych czterech przyjaciół, uzdrowił tego sparaliżowanego. Nie zobaczył też wiarę innych ludzi, co przyjaciół tego sparaliżowanego i uzdrowił. A tutaj w swoim rodzinnych krajach nie zobaczył nic. Nie zobaczył nic, co by było otwarte, co było otwarte na Ewangelię. Właśnie wręcz przeciwnie. Gdzie w szóstym wersecie czytamy, dziwił się ich niedowiarstwu. Gdzie też możemy wiedzieć, że Jezus wiedział, co go spotka. Przecież Jezus wiedział, że jak przyjdzie do Jerozolimy, przepraszam, do Nazaretu, to jaki będzie kres tego wszystkiego. Ale jednak był zaskoczony, jak ludzie mogą być tak zaślepieni, jak ludzie mogą być tak ociężały umysły mieć, jak mogą być zatwardzenie, mogą być zadumani, jacy mogą być pewni, zatłumieni pychą, zatłumieni tym swoim życiem, że nie chcą słuchać Ewangelii, tylko patrzą, że przyszedł cieśla i nagle się wywyższa, bo zaczyna nagle nauczać. Gdzie wiedzieli o wielu cudach? Gdzie wiedzieli, co Jezus czyni? Bo jak czytamy w drugim wersecie, i co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przed Jego ręce. A skoro nie uczynił tego w Nazarecie, to wiemy, że słyszeli o nim, że w innych miejscowościach czynił cuda. Nie, bo czytamy, że w Nazarecie nie uczynił, nie? A jak o tym mówią, no to wiemy, że musieli słyszeć o cudach, które dokonują się przez jego ręce. A jednak nie chcieli przyjąć Jezusa. Jednak w jego rodzinnych krajach, jego rodzinnej ziemi nie chcieli jego przyjąć. Wiecie, kochani, dla mnie takie, myślę, że dla nas też możemy wziąć z tego taką naukę, że mamy głosić Ewangelię, co też i czynimy. Każdy z nas głosi Ewangelię. Każdy z nas głosi w swoich domach. Jeśli są domy podzielone, możemy głosić Ewangelię. Możemy na miejscach pracy. Możemy też i w sąsiedztwie. Gdziekolwiek jesteśmy, możemy głosić też i Ewangelię. Jeśli ktoś nie chce przyjąć, to jest to też i przykre, kochanie. Jeśli mówisz komuś o Jezusie Chrystusie, w kraju nie to tak nazwę znowuż, w kraju, gdzie to niby powinna być normalna rzecz. Nie? Mówisz też i o Bogu, a i ludzie tego nie chcą też i przyjmować i odrzucają głoszenie też Ewangelii, są znudzeni tym, bo to im przeszkadza w trybie życia. Smutne jest to, smutne są to, że, bo wiemy z drugiej strony, każdy z nas ma też doświadczenie, kiedy możemy głosić Ewangelię i ktoś chce słuchać, jakie to nas samych napełnia też energią, że tak powiem, nie? Że samych nas to buduje, że samych nas to cieszy, kiedy możemy się podzielić, słuchajcie, mogę komuś głosić Ewangelię. Czy się nawróci, czy nie wiemy, ale że mogliśmy komuś głosić Ewangelię. Także z pewnością też i Jezusowi było to przykre, że właśnie ludzi, których szczególnie kochał, wśród których się wychował, chciałem głosić dobrą nowinę, oni nic nie chcieli o nim wiedzieć. Jeszcze zbulwersowani byli jeszcze, że chce ich jakoś głupio, mądro nauczać. Nie, kochani, dla nas nie będzie zniechęceniem, jeśli ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Niech to dla nas nie będzie zniechęcenie w naszych rodzinnych krainach, w naszych domach, w naszym sąsiedztwie i gdziekolwiek indziej Bóg otwiera bramy, otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii. Niech to nie będzie dla nas zniechęceniem. Jezus nie był zniechęcony, bo szedł wtedy dalej, głosił wszędzie. Głosił, póki był Jego czas na ziemi, chodził i głosił. Teraz głosi przez nas, nie? Teraz głosi przez swój Kościół. Ale nie zniechęcajmy się, kochani, tych. Nie zniechęcajmy się też i tym, kochani, że wiecie, tutaj widzimy, można by powiedzieć, no gdyby Jezus uczynił cuda w tej miejscowości, jeśli uczyniłby, dokonałby spektakularnych rzeczy, to z pewnością by się nawróciło wiele ludzi. Ale nie wiemy, czy by się nawrócili. I B, nie wiemy, w jakiej motywacji by się, jeśli by się nawrócili, to jak trwałe by to było, czy to byłoby naprawdę nawrócenie. I C, Jezus nie musi, Ewangelia, słowa mają moc, a nie cuda. Słowa mają przekonać. Żywe słowa. Więc kiedy czytamy na początku Ewangelii Jana, a na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Nie czytamy, kochani, a na początku był cud i cud był u Boga. Nie, tylko trzeba Słowo przekonuje. Dlatego, kochani, głośmy Ewangelię w domach, głośmy Ewangelię i co to się czynimy, nie zniechęcajmy się też i tym. Gdy modlimy się też o nasze domy i widzimy, jak u niektórych braci naście albo 10 lat trwa, że żony, mężowie nie są zbawieni, nie zniechęcajmy się tym. Że to nas smuci, jest to rzecz normalna. Jezus był też zasmucony. Jezus też był zasmucony, że ludzie nie chcieli przyjąć Jego Ewangelii. Niech nas to nie zniechęca. Nie myślmy, że jeszcze a może to ich przekona. Pokazujmy nasze nienaganne życie lub staranie się w życiu nienagannie. Słuszmy Ewangelią, słuszmy dobrym słowem. Ludziom dzisiaj brakuje dobrego słowa. Ludzie dzisiaj włączą telewizję i słyszą same tylko złe wieści. Jest same tylko wszędzie katastrofy i wojny i morderstwa. Ludzie są głodni słyszeć dobre słowo. Ja dobrym słowem wiem, jest też Ewangelia. Że jest nadzieja, że jest wyjście z tego wszystkiego. I tym słuszmy ludziom. Amen.